Cześć. Jezu. Cześć, tu Malwina Pająk. Pewnie znacie mnie jako Malwinę P z bloga. No i jakoś tak sobie pomyślałam, że może spróbuję coś nagrać. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie mam żadnych notatek. Nie jestem w żaden sposób przygotowana do nagrania tego podcastu, czy jakkolwiek to nazwiemy. Ale mniej więcej wiem, o czym chcę mówić. Tak sobie dzisiaj rozmyślałam nad swoim życiem i nad związkami, nad relacjami i sobie tak pomyślałam, że doszłam do takiego wniosku, że wszyscy mężczyźni, z którymi byłam do tej pory i z którymi się oczywiście rozstałam, albo oni ze mną, albo razem podjęliśmy tą decyzję, po związku ze mną znaleźli tak zwane kobiety swojego życia. Żony, narzeczone, matki swoich dzieci. I to się sprawdziło w 100% przypadków. Wszystkich tych moich dorosłych związków. Każdy z moich partnerów po rozstaniu ze mną poznawał tak zwaną kobietę swojego życia. Oczywiście nie mówię tego z jakimś żalem, czy pretensją, czy zazdrością. Życzę im wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie im się po prostu dobrze układać i tak dalej. Natomiast zaczęłam się zastanawiać, za przeproszeniem, o chuj tu chodzi? W sensie, no bo to jest jakiś wzór. Okej, nie było tych partnerów 1500, żeby móc mówić o jakiejś, nie wiem, reprezentatywnej grupie badanych. Natomiast było ich kilku. No ale za każdym razem powtarzało się to samo. I teraz ja się zastanawiam, czy ja jestem jakimś takim idealnym przykładem kobiety, która przestawia faceta i jakoś go kurwa reguluje jak radio, żeby on właśnie po zerwaniu ze mną namierzył te fale dźwiękowe i znalazł sobie kurwa przyszłą żonę, czy po prostu ja jestem tak zjebana, że ci kolesie po rozstaniu ze mną biorą już po prostu pierwszą lepszą laskę, która się napatoczy, bo ona zawsze będzie lepsza niż ja jestem. Nie chcę w to wierzyć, bo to brzmi strasznie, ale też jakby umniejsza znaczenia tych kobiet, z którymi moi ekspartnerzy się związali, a tego nie chcę robić. Więc wydaje mi się, że wszystkie te kobiety, dziewczyny są naprawdę bardzo fajne i w ogóle ładne i inteligentne, mądre i tam nie wiem, cokolwiek. Chociaż kurde, żadnej z nich nie znam w sumie. No ale tak sobie wnioskuję, jak patrzę na, nie wiem, tam no, zdjęcia, które mi się gdzieś czasem przewiną na wallu naszych wspólnych znajomych. Anyway, więc tak, to jest ta druga jakby hipoteza. A trzecia? Była jakaś trzecia? No trzecia jest taka, że w sumie no, w końcu chyba powinno to się też wydarzyć u mnie, nie? No skoro ja albo ich tak programuję, albo ich tak, kurde, uszkadzam w sumie, że po rozstaniu ze mną poznają kogoś, no to teoretycznie powinno być tak, że oni wszyscy zebrani do kupy też powinni na mnie jakoś zadziałać, nie? Że ja teraz wychodzę na przykład na pocztę, odebrać awizo i wchodzę sobie do tego urzędu i tam, nie wiem, biorę ten numerek tam z tej maszyny i w tym momencie na przykład odwracam się i wpadam na jakiegoś wysokiego bruneta i ja mówię przepraszam i on mówi przepraszam i wtedy ja podnoszę wzrok, bo jestem niska i zawsze muszę podnosić wzrok I on patrzy na mnie, ja patrzę na niego i on mi mówi, znaczy on nic nie mówi, bo generalnie jest tak zauroczony moją osobą, że oniemiał, więc ja też oniemiałam, a potem ktoś woła, że tam numerek 135 i to jest mój i ja muszę iść. I ja wychodzę z tej poczty i on tam czeka na mnie i on mówi, ja nie wiem skąd to wiem, ale jesteś kobietą mojego życia. Kurwa, za dużo komedii albo filmów romantycznych oglądałam, jak byłam dzieckiem. Właśnie, to jest kolejna rzecz. Bo nam tak wciskają, że w sensie nam, kobietom, ludziom, w ogóle dziewczynkom, chłopcom, chłopcom mówią, że muszą znaleźć tą swoją księżniczkę, bo w tych wszystkich bajkach to tak wygląda. Tam ten z Kopciuszka kurwa lata i przymierza buty obcym babom. Tamten z Królewny Śnieżki też chodzi i szuka jakiejś, kurde, jakichś zwłok martwych, które pocałuje i ożywi, w ogóle what the fuck. A może to było z Królewny tej Śpiącej Królewny? Nie wiem, kurde, nie pamiętam. No w każdym razie chodzą ci, kurwa, biedni książęta i królewicze i szukają tych swoich królewien, które muszą, nie wiem, ocucić, ożywić, dać im, nie wiem, nowy, wspaniały start. No, a z kolei nas, dziewczynki, przez te bajki wszystkie gówniane, starej daty, nam się wmawiało, że my mamy leżeć albo, nie wiem, siedzieć i czekać, aż ten książę przyjdzie i nas znajdzie. No. I ja nie mówię, że to jakby wpłynęło na moją obecną postawę pod tytułem ja siedzę i czekam, aż przyjdzie jakiś typ i powie chodźmy na kawę. Ale coś w tym jest, że wiele kobiet, wiele dziewczyn, w ogóle moich przyjaciółek, koleżanek ma takie wciąż opory, żeby zrobić ten pierwszy krok i że gdzieś tam wciąż jest to takie średnio widziane w naszym społeczeństwie, a wiem, bo testowałam, bo kiedyś jak byłam sama, to sobie zrobiłam taki miesiąc czy dwa miesiące, gdzie dosyć mocno klubbingowałam, imprezowałam i sobie stwierdziłam, że no dobra, no to skoro tak, to jestem sama i w ogóle hulaj dusza, no to czemu nie? No będę sobie, jak mi się ktoś spodoba, nie wiem, uznam, że ktoś może być ciekawy, w ogóle nawet ciekawym człowiekiem, niekoniecznie tam w kategorii partnera czy whatever, ale tak po prostu podchodziłam, zagadywałam, ej, serio, nawet w takim środowisku w sumie wydawałoby się dosyć otwartym ludzi z kultury tam clubbingowej, ludzi, którzy kurde chodzą na to techno i słuchają muzyki elektronicznej i generalnie no nie ma co owijać w bawełnę, często są pod wpływem różnorodnych, różnorakich substancji psychoaktywnych, bardzo często takich, które wzmagają empatię i generalnie sprawiają, że kocha się cały świat, no to ludzie tak reagowali dziwnie, jakbym ja, nie wiem, kurwa, przychodziła i próbowała ich okraść na przykład, albo nie wiem, ukraść jakąś część prywatności, a ja na przykład zwyczajnie zagadywałam, nie wiem, jak ci się podoba impreza, albo na przykład, czy masz papierosa, albo czy masz zapalniczkę, albo kurwa, nie pamiętam, cokolwiek. I kiedy faceci podchodzą do kobiet, bo to też zauważyłam, z takimi tekstami, nie wiem, typu, jak się bawisz dzisiaj, no to to jest normalne. Kiedy laska podchodzi do faceta i zadaje mu takie samo pytanie, jest to dziwne. No i to właśnie się bierze chyba z tej takiej naszej, nie wiem, popkultury, z tego takiego podejścia, które było propagowane przez tą kulturę, popkulturę, gdy my, obecni 30-paro-latkowie, byliśmy dziećmi. Ale w sumie to ja nie o tym w ogóle chciałam dzisiaj mówić. No właśnie, pewnie tak to jest, jak się nie ma przygotowanego planu na to, co chce się powiedzieć. a ja tak trochę poleciałam totalnie na spontanie i na żywioł. I nawet nie wiem, czy to gdzieś opublikuję, bo może odsłucham to za chwilę i stwierdzę, że Jezu, co za kicha. No ale dobra. Więc tak, aha, zastanawiałam się, dlaczego ja wciąż nie poznałam tego mężczyzny swojego życia, skoro wszyscy mężczyźni, ex mój, poznali kobiety swojego życia po rozstaniu ze mną. No i nadal nie mam odpowiedzi na to pytanie. I w sumie nie wiem, no nie oczekuję za bardzo, żeby mi dać się tą odpowiedź. A może oczekuję, nie wiem. Ale tak ostatnio, wczoraj, widziałam się z taką jedną moją dobrą koleżanką, która jest w ogóle terapeutką i jest bardzo fajną, mądrą i taką otwartą i nowoczesną kobietą, że tak powiem, która ma niestandardowe podejście do wielu kwestii. I powiedziała mi coś takiego, że przestała się w ogóle nastawiać na to, że jacykolwiek ludzie będą w jej życiu na zawsze, że jeżeli chodzi o i o przyjaciół, i o rodzinę, i o w ogóle związki, że te przyjaźnie, które ma, te takie osadzone, wiecie, takie, które trwają od lat, takie, nie wiem, od podstawówki na przykład, albo od przedszkola, no najpóźniej powiedzmy od liceum w naszym wieku, bo to jest już około 20 lat znajomości, czy tam ponad, no to, to tak, to są takie przyjaźnie już ugruntowane, takie, gdzie się razem te beczki soli zjadło i chleb z niejednego pieca jadło i tak dalej. Natomiast doszłyśmy do takiego wniosku podczas tej wczorajszej naszej rozmowy, że te przyjaźnie czy takie bliskie znajomości zawierane już w dorosłym życiu, one są kruche strasznie. A zwłaszcza tu w Warszawie. To też jest ciekawe, bo to miasto jednak myślę, że wciąż się rządzi trochę innymi prawami, że tu jest taka jakaś presja i jest to takie podejście do drugiego człowieka bardzo często pod kątem jakiegoś takiego prestiżu. O tym też wczoraj rozmawiałyśmy, że często ludzie nawet podświadomie dobierają sobie znajomych czy przyjaciół pod kątem tego, jak sami będą postrzegani w ich świetle. I na przykład szyję teraz. Łatwiej będzie się pokazać z kolegą czy chłopakiem, czy nie wiem, przyjacielem, który jest na przykład aktorem w Teatrze Powszechnym i generalnie no, jest z tej takiej, dajmy na to, warszawskiej bohemy, o ile w ogóle istnieje taki termin, niż na przykład z kolegą spawaczem, który skończył tylko gimnazjum, dajmy na to. I mimo, że jest mega fajnym, mądrym, ogarniętym gościem, no to jednak nie doskoczył do pewnego tego społecznego pułapu, tak? To są zajebiste stereotypy. Ja jestem tego świadoma. Ja w ogóle staram się w ten sposób... Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle nie patrzę w ten sposób na ludzi, bo mam naprawdę znajomych z bardzo różnych kręgów. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego w tej Warszawie, warszawca, jakkolwiek to nazwiemy, że się patrzy na ludzi trochę i dobiera tych znajomych czy przyjaciół przez pryzmat osiągnięć, przez pryzmat statusu i wygodnictwa. No i właśnie jak wczoraj sobie z tą moją koleżanką Anią rozmawiałyśmy przy drinku, to ona mi właśnie powiedziała coś takiego, żeby nie trzymać się za wszelką cenę tych znajomości, tych w ogóle jakichkolwiek ludzi, których spotykamy w swoim życiu. Że są takie przyjaźnie, takie więzi, typu, no nie wiem, takie mocno rodzinne na przykład, jeżeli tam ma się z rodziną oczywiście dobry kontakt w miarę, czy te przyjacielskie, które już z natury są takie silne, mocne i naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby je zaburzyć. Ktoś by naprawdę musiał się mega chujowo zachować wobec drugiej osoby. No nie wiem, no na przykład mam taką przyjaciółkę, Iwonę. Kochanie, pozdrawiam cię, kocham cię bo to jest Iwona, to jest taka moja siostra, której nigdy nie miałam. I znamy się od, słuchajcie, już prawie, no, 30 lat prawie. I Iwona jest moją kochaną siostrą. Mieszkamy daleko, bo ja jestem w Warszawie i Iwona mieszka w Londynie już od ponad 10 lat. No i ja wiem, że cokolwiek by się nie stało, jakąkolwiek manianę bym odpierdoliła, to Iwona zawsze będzie przy mnie. I ja przy niej. I byłyśmy przy sobie w takich naprawdę ciężkich momentach naszego życia, gdzie też i ona miewała gorsze momenty, i ja, ale zawsze potrafiłyśmy być ponad to. I tak jak właśnie mówię, nie wiem, co by się musiało stać, żeby ta nasza przyjaźń została rozpieprzona. I tak jak sobie pomyślę, to nie wiem, albo to by musiało być jakieś straszne kłamstwo, albo jakaś zdrada, czego w ogóle nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić. Nie wiem, serio. Po prostu to jest coś takiego, że masz taką osobę, czy osoby, które są dla ciebie jak bracia, jak siostry, jak nie wiem, najukochańsza osoba w twoim życiu. I jeżeli ty wiesz, że jest jej źle, to cierpisz razem z nią. Jeżeli ty wiesz, że ona rozpaczliwie potrzebuje twojej pomocy, to choć dzielą was tysiące kilometrów, to bukujesz lot i po prostu lecisz. I tyle. I to jest proste jak konstrukcja cepa. No ale na takie przyjaźnie myślę, że to właśnie pracuje się latami. Dlatego tak ciężko jest w wieku, nie wiem, będąc w moim wieku, tam tych 30 paru lat, spotykać nowych ludzi i zacieśniać z nimi tego typu więzi. No. I kurwa, znowu nie wiem, o czym ja chciałam powiedzieć. A, właśnie. O rozmowie mojej z Anią wczoraj jeszcze, bo nie dokończyłam. No więc Ania powiedziała właśnie, żeby się nie przywiązywać za bardzo do tych ludzi, których gdzieś poznałam w ciągu ostatnich paru lat, że to są raczej już takie te płynne znajomości, że często to są tacy ludzie, którzy się pojawiają na chwilę, na potrzeby chwili, o może tak. I że być może też trzeba tak podejść do związków, żeby sobie przestać jakoś wkręcać tą właśnie bajkę z kopciuszka czy innego tam, nie wiem, innej królewny Śnieżki, że coś jest na zawsze, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym, że te wszystkie związki, te relacje zawsze muszą gdzieś dotrzeć do tego punktu, gdzie w końcu spotykamy tego człowieka, z którym chcemy spędzić resztę naszego życia. No i w sumie fajnie, bo ja też zawsze w to wierzyłam. Nie jestem jakąś tam zwolenniczką tradycyjnego modelu rodziny, bo nigdy za bardzo nie chciałam mieć dzieci. I to mi się nie zmieniło na przestrzeni lat. Natomiast zawsze chciałam mieć męża. Zawsze marzyło mi się, oczywiście z wykluczeniem ślubu kościelnego, bo jestem niewierząca. Natomiast zawsze chciałam poznać człowieka, z którym, nie wiem, czy to przed urzędnikiem stanu cywilnego, czy może bardziej romantycznie przed jakimś mistrzem ceremonii na ślubie humanistycznym, powiemy sobie to sakramentalne, tak? I kurde, wiecie, będzie żyli długo i szczęśliwie. No bo tak jest w tych bajkach. Jakby kończy się w momencie, kiedy oni się spotykają. I chuj. I koniec. I kurwa, na raj było fajnie i żyli długo i szczęśliwie. No tylko, że to tak nie działa, nie? Bo fajne, dobre, złego początki, ale koniec żałosny. I to niestety tak bardzo często wygląda, jeżeli chodzi o związki. No ale dobra. Ania w ogóle, ta właśnie, o której cały czas tutaj wspominam i z którą wczoraj rozmawiałam, powiedziała, przepraszam. Ania jest po dwóch rozwodach na przykład. No i ona też wierzyła w instytucję małżeństwa. No ale potem przestała, no. Przepraszam, ale trochę mnie to rozbawiło. No generalnie Kurde, powiem wam, nie wiem, może to jest jakiś taki cynizm już, że człowiek tak bardzo, bardzo chciał wierzyć, ale już tyle razy mu nie wyszło, że już przestaje i po prostu zaczynam, sama nie wiem, albo czasami szukam jakiejś winy czy błędu systemu w sobie, a czasami po prostu myślę sobie, że może ja się nie nadaję, że może tak naprawdę właśnie trzeba przyjąć taką postawę, o jakiej wczoraj mówiła Anka, że nic nie jest na zawsze i trzeba po prostu brać to, co jest tu i teraz i z pokorą przyjąć takie założenie, takie myślenie, że ludzie będą przychodzić i odchodzić i w tym to będą też ci twoi, nie wiem, życiowi partnerzy, twoje miłości i tak dalej. Czy może rzeczywiście jeszcze do tej pory po prostu nie spotkałam tego człowieka? I kurwa, tak strasznie bym chciała w to wierzyć, że tak właśnie jest, że ten mój, kurde, nie wiem, Stefan albo Konstanty, na przykład, zawsze mi się podobało imię Konstanty, albo Franek, na przykład, też lubię. No, gdzieś tam czeka na mnie i no i tylko się nie możemy po prostu spotkać, no, bo chodzimy na różne imprezy w Warszawie. No, więc w sumie kończę ten, cokolwiek to było, konkluzją taką, że nie wiem. Przepraszam, ale no to był taki swobodny flow. Jeżeli macie jakąś opinię na temat tego, co tu wybełkotałam właśnie przez ostatnie 22 minuty i 6 sekund, to będę bardzo wdzięczna za wszelkie komentarze i uwagi i opinie. Natomiast ja w sumie nie wiem, chyba pójdę obejrzeć jakiś serial, bo mi się tak smutno zrobiło i muszę coś głupiego pooglądać. No, no to pa.